swoim domu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest już niedziela, 13 dzień lutego. Jest to pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpocznijmy ją w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Północy Radio Maryja o tej porze pozdrawia swoich słuchaczy. Dzisiaj gościem naszego wieczoru zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja jest doskonale znany Państwu redaktor, sekretarz, były sekretarz redakcji tygodnika Solidarność, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Witam tym razem już po północy. Zapraszam również naszych słuchaczy do rozmów z naszym gościem, a temat, czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. A zdaje się, panie redaktorze, że lustracja, o której ostatnio znowuż głośno, jest to nie tylko gorący temat dla mediów poszukujących sensacji, ale też i okazja do rozgrywek politycznych przed czekającymi nas wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, czy też przed referendum konstytucyjnym. Jak pan redaktor ten problem widzi?
Z pewnością tak, to poruszenie antylustracyjne w tej chwili przyjmuje postać poszukiwania nowych narzędzi przeciwstawienia się lustracji, bo tak oceniam tendencję do powołania nowej partii przez połączenie Unii Wolności i tak zwanego centrum. Uważam, że środowiska antylustracyjne, które poczuły się śmiertelnie zagrożone, będą się teraz jednoczyć po to, by uniemożliwić społeczeństwu, znaczy w kamieniu nowemu Sejmowi, który pod presją żądań społecznych mógłby uchwalić jakieś ostre rozwiązania lustracyjne. Fakt, że odbudowana jest koalicja właśnie Mazowieckiego, Geremka, Onyszkiewicza razem z różnymi ludźmi z dawnego AWS-u, prawda, bardzo różne środowiska są w to włączane, wskazuje, że nawet ludzie, którzy zrezygnowali już dawno z czynnej polityki, wracają do niej, by chronić jeszcze interesy własne i zbiorowe tej grupy. Uważam, że w 16 lat po okrągłym stole czas na to, by się temu przeciwstawić. Może korzystając z tego, że właśnie jesteśmy w trakcie 16. rocznicy rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu, chciałem przypomnieć, jak wyglądała narada w Magdalence, pałacyku służb specjalnych, w której władze spotykały się z przedstawicielami z tak zwanej strony solidarnościowej, w trakcie przygotowań do inscenizacji tej publicznej w Pałacu Namiestnikowskim. problem polegał wówczas na tym, że wiadomo było, że Solidarność będzie odbudowana i chodziło o to, żeby nie była odbudowywana od dołu, bo wówczas wyłoniona zostałaby demokratyczna reprezentacja Solidarności, czyli antykomunistyczna reprezentacja, więc obie strony starały się uzgodnić taki sposób, który będzie bezpieczny dla władz. I tutaj zacytuję stanowisko Mazowieckiego. Cytat. Proces odbudowy Solidarności od góry to bezpieczny sposób rozwiązania sprawy. Geremek dodawał. Zapewniam, że tworzenie struktur związkowych od dołu nie leży w interesie kraju. Czytaj władz. Frasyniuk mówił, my też boimy się bazy, zwłaszcza niedoświadczonych działaczy. Oni licytują się radykalizmem. A obrady zakończyły się takim dziwacznym stwierdzeniem Stelmachowskiego, który zacytował hasło jednoczenia się PPS-u z PPR w 1948 roku i powiedział, lepiej się zlać razem niż zesrać osobno. Takie to były wtedy nastroje i humory.
Panie redaktorze, radykalizm niedoświadczonych ludzi. Dlaczego należało się bać tego radykalizmu przez tych, którzy kreowali ówczesny wizerunek sceny politycznej? Padła też teza z ust pana redaktora, okrągły stół, wielka inscenizacja.
No, oczywiście nie chodzi o radykalizm, tylko chodzi o zwyczajne, uczciwe stawianie sprawy. Wiadomo było, że jeżeli Solidarność będzie odbudowana od dołu, czyli na normalnych, zdrowych, demokratycznych zasadach, to ci działacze, którzy będą mieli poczucie reprezentowania swoich załóg, będą stawiali sprawę uczciwie, czyli będą żądali odejścia komunistów od władzy, oddania tej władzy po prostu, gdy strony zawierające kontrakt umawiały się na współrządzenie, a nie na odzyskanie niepodległości, odzyskanie wolności i tworzenie demokracji. Dlatego oskarżano tych działaczy szczebla dolnego o radykalizm, nieodpowiedzialność, niedojrzałość.
Okrągły stół, wielka inscenizacja?
Absolutnie. Ja byłem obserwatorem Okrągłego Stołu przez cały czas jego trwania. Myślę, że widziałem więcej niż jakikolwiek inny, niż jakikolwiek uczestnik tego Okrągłego Stołu, ponieważ ludzie uczestniczący w tych pracach widzieli tylko fragmenty tego, co się działo, gdy ja obserwowałem wszystko, często od rana do nocy. Przychodziłem pierwszy, czasami wychodziłem ostatni, ponieważ chciałem dokładnie zrozumieć, upewnić się w tym, że moje podejrzenia, że jest to właśnie i inscenizacja, i zdrada, są prawdziwe. I mimo, że w trakcie trwania Okrągłego Stołu różni ludzie, różni jego organizatorzy w rodzaju na przykład Bronisława Geremka oszukiwali mnie, na przykład Geremek specjalnie mnie kiedyś zaczepił, poprosił o rozmowę i tłumaczył, że nigdy nie zgodzi się, ani strona solidarnościowa nie zgodzi się na to, żeby prezydentem został Jaruzelski, to później, to oczywiście był to element kontraktu. Chodziło mu o to, żebym ja tej wiadomości nie ujawnił publicznie i rzeczywiście udało mu się to, ja mu uwierzyłem i dopiero po Okrągłym Stole zorientowałem się, że zostałem oszukany. No i oszukiwał mnie Mazowiecki, rzeczywiście człowiekiem, który mówił szczerze o tym, czego, o stanowisku strony solidarnościowej, ale za to gorzej zorientowanym w tych tajnych umowach był Władysław Frasyniuk, którego przynajmniej za to cenię, że nie ukrywał wcześniejszego, jeszcze sprzed Okrągłego Stołu, postanowienia o prezydenturze dla Wojciecha Jaruzelskiego.
Panie redaktorze, wobec tego, jaka jest geneza Solidarności i kto ją tworzył? Czy rzeczywiście był to ruch oddolnie tworzony spontanicznie przez zaangażowanych w życie społeczne?
Już nawet w 1980 roku nie było aż tak dobrze, żeby był to ruch wyłącznie spontaniczny. Pamiętajmy, że w kierownictwie strajku szczecińskiego była grupa tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa i strajk górniczy też był kierowany przez agenturę. Ale ogólnie biorąc możemy powiedzieć, że wydarzenia sierpnia 1980 roku i w ogóle jesieni 1980 roku były wielkim powstaniem narodowym, spontanicznym ruchem masowym, ogólnospołecznym na rzecz demokracji i wolności. Więc możemy mówić, że to były czasy autentycznego ruchu społecznego, gdy rok 89 to właśnie spisek elity władzy z skorumpowaną przez władzę elitą Solidarności w celu oszukania społeczeństwa w przekrągłym stole doszło do inscenizacji rzekomych negocjacji, rzekomego sporu. Oczywiście spory trwały, ale na tematy drugo- i trzeciorzędne, gdy istota rzeczy została uzgodniona wcześniej w tajnych negocjacjach ludzi, którzy mieli do siebie głębokie wzajemne zaufanie i którzy gardzili społeczeństwem, które uznali za niegodne poznania prawdy.
Istota rzeczy, czyli co?
Istota rzeczy, czyli legitymizacja władzy komunistów nad Polską, to zostało oficjalnie stwierdzone w tygodniku Mazowsze w styczniu, to znaczy stwierdzenie, że musimy, to takie wyrażenie w imieniu Solidarności, musimy zalegalizować władzę komunistów nad Polską, ponieważ jest to warunek odzyskania Solidarności. To kłamstwo. Nie musieliśmy zalegalizować władzy komunistów. Mogliśmy odzyskać Solidarność bez takiej ceny. Mogliśmy wygnać komunistów, mogliśmy odzyskać wolne państwo. Tajemnica Okrągłego Stołu polegała na tym, że strony porozumiały się jako nowa, rozszerzona elita władzy, która miała rządzić przy pomocy tzw. komisji porozumiewawczej, nowego rodzaju biura politycznego i ochronić w istocie przetrwanie agentury, później przetrwanie komunistom i później rozgrabienie majątku narodowego.
A dzisiaj jak pan odbiera te twarze, które wówczas były pierwszymi twarzami Solidarności?
Jako ludzie, którzy zdradzili nie tylko Solidarność, ale zdradzili Polskę.
Solidarność walczyła o demokrację i wolność. Czy ona jest dzisiaj?
Mamy z pewnością więcej wolności i mamy formalną demokrację, ale przecież nie o to chodziło. Inne elementy obecnej sytuacji powodują, że trudniej nam wywalczyć prawdziwą wolność i prawdziwą demokrację, ponieważ społeczeństwo zostało przez ten czas zatomizowane, uwikłane w sprzeczności, w konflikty, które właśnie utrudniają odzyskanie jedności, która była wówczas w 89 możliwa na podobieństwo roku 1980. I to właśnie było tak niebezpieczne dla komunistów i ich agentury i dlatego właśnie zawarto kontrakt Okrągłego Stołu.
Czy obecny stan i obecna sytuacja społeczeństwa polskiego jest przypadkowym stanem, czy też zaprogramowanym?
No jest, zdecydowanie jest zaplanowanym, zaprogramowanym i w wielkim trudzie realizowanym. To rzeczywiście się udaje i to nie tylko, jak mówię, siły wewnętrzne, to znaczy postkomuniści i ich agentura po stronie solidarnościowej ten stan organizuje, ale i świat zewnętrzny. Oczywiście gnicie Polski, bezrząd, Polska bezradna wobec sił zewnętrznych. Jest to interes zarówno Rosji, jak i innych państw europejskich, które korzystają z tego stanu, by wyeliminować Polskę jako podmiot polityki europejskiej i rabować Polskę w wymiarze ekonomicznym.
Panie redaktorze, pozostańmy jeszcze na wewnętrznym forum, za chwileczkę się przeniesiemy na międzynarodowe. W latach 80. Solidarność walczyła o godną pracę i o godność warunków pracy, a dzisiaj Solidarność musi już walczyć o pracę w ogóle.
Tak, no 2 miliony bezrobotnych to jest właśnie koszt tej dzikiej prywatyzacji, tego rozgrabiania majątku narodowego, zamykania fabryk po to, żeby zwiększyć import, czyli eksport firm zagranicznych do Polski, które czasami wykupywały za bezcen polskie fabryki tylko po to, żeby je zamknąć. No te 2 miliony ludzi, a przynajmniej zdecydowana większość z nich płacą cenę za rozkradzenie majątku narodowego. Solidarność wzięła udział w tym, w ochranianiu tego procederu w czasach jeszcze, gdy gdy jej kierownictwo było zdominowane przez wpływ Lecha Wałęsy, który jako prezydent za zadanie postawił sobie umacnianie lewej nogi.
Wolność i demokracja to były hasła, które w Polsce pojawiały się w latach 80. One po kilku dekadach znowuż powróciły i jakby przewalają się nie przez Polskę, bardziej na wschód. Jak pan redaktor widzi tę sytuację?
No to bardzo piękne, to co się stało na Ukrainie, ale niestety można się obawiać, że to się skończy podobnie jak w Polsce. To znaczy, że ten niewątpliwie wspaniały ruch na rzecz wolności zostanie skorumpowany i zniszczony. Do tego, żeby się to mogło przeistoczyć w rzeczywisty ruch naprawy państwa i żeby się skończył sukcesem, potrzeba nie tylko woli i to konsekwentnie później egzekwowanej woli społeczeństwa, ale również korzystnej sytuacji międzynarodowej, pomocy sąsiadów. Nawet jeżeli by uznać, że Polska popiera przemiany na Ukrainie, bo uważam, że tak nie zawsze jest, to znaczy społeczeństwo tak, ale władze Polski wydaje mi się czasami pełnią tę rolę dywersyjną, to niewątpliwie decydujący o losie Ukrainy sąsiedzi i mocarstwa światowe niekoniecznie muszą popierać niepodległość i Ukrainy i powodzenie tego właśnie, tych dążeń wolnościowych. Ukraina jest potencjalnie bogatym krajem, który bardzo opłaca się rabować, tak jak Polskę, więc obawiam się przynajmniej, że los tego ruchu demokratycznego w Ukrainie może mieć podobny koniec jak los Solidarności, to znaczy zostać skorumpowany i zmanipulowany przez zdradzieckie elity.
Tutaj rodzi się pytanie, jaka albo która Polska właśnie popiera zaangażowanie się, czy reprezentuje Polaków na arenie międzynarodowej i czy to zaangażowanie, z którym mieliśmy do czynienia, jak pan je ocenia, czy to było słuszne i poprawne dla polskiej racji stanu w tym przypadku?
Ogólnie biorąc, w interesie Polski leży z pewnością wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina, ponieważ brak czy osłabianie Ukrainy, podporządkowywanie jej przez Rosję oznacza wzrost tendencji imperialnych w Rosji. No i wiadomo, że po połknięciu Ukrainy następnym obiektem tej rządy dominacji rosyjskiej musi być Polska. To znaczy z Polski nigdy Rosja nie zrezygnowała, ale w sytuacji, w której musi walczyć o dominację nad Ukrainą, no Polska staje się jednak celem niebezpośrednim. Więc w tym sensie wolność na Ukrainie chroni wolność Polski. Ale już później konkretne upostaciowania władzy na Ukrainie, no to jest kwestia skomplikowanych rozgrywek politycznych i trudno w tej chwili to analizować.
A czy konkretne postacie polskie w sposób dobry i czy odpowiednie osoby angażowały się w te procesy i w tę rewolucję?
No tutaj to, co było wyrazem, że tak powiem, społecznej sympatii dla tego ruchu wolnościowego na Ukrainie, no trzeba ocenić pozytywnie. No to niewątpliwie taka prosta, ludzka, podstawowa reakcja jest tutaj trafna. Ja mówiąc o tym, że nie wierzę w uczciwość niektórych intencji, to myślałem o tym, co robił prezydent Kwaśniewski, który usiłował tam ściągnąć strony sporu do okrągłego stołu, gdzie mówiono tam o powtórzeniu polskiego eksperymentu i tak dalej. Oczywiście takie rzeczy, że tak powiem, cuchną zdradą z daleka i w pewnym momencie wydawało się, że wszystkie zmiany utkną w miejscu właśnie przez ten okrągły stół, gdzie Kwaśniewski pełnił rolę no, co najmniej dwuznaczną. I w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy to jednak, mimo że te negocjacje się nie pozornie nie udały, to jednak czy nie wytracono wówczas impetu na rzecz zmian, może najbliższy czas pokaże, czy właśnie te zręczne działania Kwaśniewskiego, które pod pozorem pomocy ruchom wolnościowym w istocie były pomocą na rzecz zagwarantowania interesów rosyjskich, bo przecież była to pomoc dla Janukowycza przecież, a nie dla demokracji, no czy się okazały skuteczne. No trudno w tej chwili może jeszcze powiedzieć, co tam wygra, ale niewątpliwie nie była to uczciwa pomoc.
Panie redaktorze, teraz przesuwając się dalej na wschód, ponieważ scenariusz, którego premiera odbywała się na terenie Polski, jeżeli chodzi o całą transformację czy wyjście z tego głębokiego procesu komunistycznego ku rządom obecnie postkomunistów, one troszeczkę się przesuwają też na wschód i wszystkie kolory tęczy zdaje się przybierać ta cała rewolucja, chociażby na byłych terenach, byłych republikach ZSRR. Jak pan redaktor to widzi, ten cały proces tak zwanej demokratyzacji wschodu?
No to są bardzo różne w istocie procesy.
Ponieważ jeszcze kraj, z tego co donosi Polska Agencja Prasowa chociażby, sporadycznie, ale tamte kraje daleko wschodnie, były republiki, próbują się opierać w gruncie rzeczy też temu procesowi.
No to bardzo różne sytuacje bywają, przecież tam dochodzi do sytuacji przywrócenia jakichś dyktatur personalnych, prawda, następstwa władzy syna po ojcu, prawda, no, czyli porządki absolutnie wschodnie.
Ale Gruzja?
No właśnie, ale Gruzja na przykład jest wyjątkiem, który wskazywałby na to, że być może pod koniec pierwszej kadencji prezydenta Busha Amerykanie uznali, że nie będą tolerować odtwarzania Imperium Rosyjskiego w nowej postaci, prawda? Więc być może oznacza to również dobry sygnał dla Polski, że Amerykanom już niekoniecznie wygodna jest współpraca z polskimi postkomunistami, ponieważ są w Polsce siły polityczne, które lepiej reprezentują interesy narodowe. Prezydent Bush w czasie drugiej kadencji być może będzie posiadał większą swobodę manewru politycznego i zrezygnuje z konserwowania starego układu na rzecz tworzenia rzeczywiście przestrzeni demokratycznej i wolnościowej w Europie Środkowej i Wschodniej.
Swojego czasu, panie redaktorze, słynna była teczka pana posła ówczesnego ministra Macierewicza, teraz słynna jest lista Wilcztajna. Jak pan odbiera pojawienie się takiej listy?
No, bardzo się cieszę, że się pojawiła, że jawny zasób, jawny indeks zasobów IPN-u został upubliczniony, bo to jest oczywiście obowiązek Instytutu Pamięci Narodowej, którego on nie wypełnia. Żałuję tylko, że jest to zasób tak bardzo częściowy i niejasny. To znaczy uważam, że obowiązkiem Instytutu Pamięci Narodowej jest przedstawić społeczeństwu listę zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, to znaczy według kategorii, które wypracowała sama Służba Bezpieczeństwa, to znaczy podać, jakie osoby i jakie istnieją na ten temat informacje Służba Bezpieczeństwa uznawała za swoją agenturę, jakie osoby uznawała za kandydatów na agentów, jakie osoby uważała za swoich przeciwników, czyli figurantów, prawda? Uważam, że takie zwyczajne sprawozdanie z tych zasobów upublicznione powinno znajdować się stale na stronach internetowych IPN-u, a fakt, że dzisiaj IPN zaczyna ścigać redaktora Wittgensteina za to, że upublicznił coś, co było jawne, jest absolutnym skandalem.
A forma upublicznienia tej listy?
No, tutaj trudno zastanawiać się nad tym, czy Wittgenstein miał jakieś inne możliwości. To przecież widzę, że nie posiada żadnego własnego pisma, czy nie wiem, właśnie wielkiego portalu internetowego, gdzie z zachowaniem odpowiednich gwarancji mógłby tą listę opublikować. No więc zadaniem dziennikarza jest zwyczajnie przekazać, że tak powiem, dalej, no szerzej wiadomości, w których posiadanie wszedł. Więc ja bym tutaj od Wilsteina nie oczekiwał niczego więcej, poza właśnie tym rozszerzeniem kręgu osób, które do listy miały dostęp. Teraz działanie należy do Instytutu Pamięci Narodowej, który powinien przedstawić całemu społeczeństwu pełną listę tajnych współpracowników, pełną listę kandydatów na agentów, pełną listę osób represjonowanych.
A Instytut Pamięci Narodowej zwrócił się do prokuratury z pomocą w rozwiązaniu zagadki, kto pomógł panu redaktorowi Wilsteinowi w wyniesieniu tej listy. Redaktor Wilstein twierdzi, że nikt mu nie pomagał.
Tak, wydaje się to rzeczywiście gorszące po prostu zachowanie, żeby prezes instytutu sprowadzał prokuraturę do śledzenia, przesłuchiwania własnych pracowników. To rzeczywiście, no, nie mam słów na takie postępowanie. Tym bardziej, że jak mówię, wiadomo, że rzecz chodzi o zasoby jawne. No więc co prokuratura ma do ścigania faktu ujawnienia czy upublicznienia jawnych materiałów? To przecież sprzeczność sama w sobie. Jestem oburzony tym bardziej, że pan prezes Kieres i prokuratura są od dawna w posiadaniu informacji o prawdziwych nadużyciach, których miejscem był Instytut Pamięci Narodowej, mianowicie o przekazaniu agentce Służby Bezpieczeństwa Małgorzacie Niezabitowskiej informacji o tym, że mam otrzymać rozszyfrowanie tego pseudonimu, jej pseudonimu agenturalnego Nowak, i że przekazano jej informacje co do zawartości jej teczki agenturalnej. Te materiały były zakwalifikowane jako ściśle tajne i ich ujawnienie jest rzeczywiście czynem kryminalnym. W tej sprawie ani prezes, ani w ogóle IPN nie podjął żadnych działań sprawdzających, ujawniających. Prokuratura również milczy. W przypadku jawnego złamania prawa i IPN, i prokuratura są bierne, no, czyli chronią przestępstwo. W sytuacji, w której przestępstwa nie ma, obie te instytucje ścigają się, która więcej zrobi, by znaleźć rzekomego winowajcę.
W tym przypadku pojawia się wątek syjonistyczny w przypadku tajnych służb PRR-u.
Znaczy, on się często pojawia w ogóle, bo pojawia, to trzeba pamiętać, że tajna policja komunistyczna interesowała się szczególnie mniejszościami, różnorodnymi mniejszościami, no prawda, Żydami, Niemcami, polskimi, Ukraińcami, również homoseksualistami, wszystkimi rodzajami jakichkolwiek mniejszości, więc, ale oczywiście od zawsze, czyli od początku powstania tej polskiej filii NKWD, czyli wówczas Urzędu Bezpieczeństwa, Wydział Żydowski był jednym z najważniejszych, ponieważ komuniści uważali, że Żydzi są, że tak powiem, urodzoną agenturą, to znaczy jako naród nie posiadający jeszcze wówczas własnego państwa, żyjący w rozproszeniu na całym świecie, powiązany właśnie silnymi więziami rodzinnymi i handlowymi, prawda, ekonomicznymi, jest szczególnie zdatny do tego, żeby tworzyć różnego rodzaju sieci, prawda, w tym wywiadowcze. No, takie było przekonanie, tego typu dokumenty są publikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, są niesłychanie ciekawe. No więc niewątpliwie, pamiętając o tym również, że we władzach, szczególnie w początkowym okresie tworzenia polskiego państwa komunistycznego, mniejszość żydowska była szczególnie aktywna ze względu na, właśnie na to, że Stalin wolał używać obcych narodowościowo ludzi, którzy nie identyfikują się z większością narodu, do tego, żeby budować w Polsce komunizm, czyli działać na niekorzyść narodu polskiego. No więc tutaj kilka rzeczy grało naraz. Poza tym Stalin rozgrywał taką grę która później została nazwana w Chama i Żyda, prawda? Używano polskich tak zwanych narodowych komunistów do walki z żydowskimi komunistami i Żydów do walki z polskimi rzekomymi narodowymi komunistami. Dzięki tworzeniu tego typu frakcji walczących ze sobą właśnie o łaskę Sowietów z Moskwy, Moskwa miała to była najłatwiejsza metoda kontrolowania sytuacji w Polsce. Zresztą ten system rywalizacji, napuszczania różnych frakcji na siebie funkcjonował wszędzie, w służbach specjalnych, w partii, w gruncie rzeczy w każdej dziedzinie życia publicznego w Polsce. Trzeba pamiętać, że PRL był tylko filią dla służb specjalnych sowieckich, prawda, które grały tutaj własne interesy, a nie liczyły się zupełnie z realiami i interesami narodu polskiego.
I rola pani Niezawitowskiej?
Rozumiem, że chodzi o to, co ja ujawniłem z jej, tak, z zapisów o niej w aktach rozpracowania tygodnika Solidarność. Oczywiście ona była tam opisana jako kontakt sionistyczny. Rzecz polega na tym, że ona się zaangażowała jeszcze w 1981 roku w coś, co można by nazwać właśnie dziennikarstwo śledcze, czyli weszła, udając antysemitkę, weszła w środowisko Stowarzyszenia Grunwald, które było organizacją czysto esbecką, stworzoną przez funkcjonariuszy służb specjalnych, właśnie ze środowiska tych tak zwanych polskich narodowych komunistów, moczarowców, i tam dokonywała jakiegoś rekonesansu. Wyniki tego rekonesansu chciała opublikować w tygodniku Solidarność w takim długim artykule, który zresztą, na którego publikację się nie zgodziłem, bo był po prostu nudny. Z 12 stron skróciłem jej do 2, z czego się wzięła jej wrogość do mnie, która trwała później jeszcze w czasie, gdy była agentką. Ale wcześniej jeszcze, w okresie 1968 roku, związała się ze środowiskami, które przez służby specjalne były uznawane za tak zwane środowiska sionistyczne. To znaczy, to nie musiały mieć nic wspólnego z sionizmem. Zwyczajnie wtedy w atmosferze nagonki na Żydów, Żydów nazywano sionistami po prostu, a już szczególnie Żydów niekomunistów, prawda? Żydów niezależnych. Każdy taki Żyd stawał się sionistą, czyli wrogiem, prawda? Sionista brzmiało wówczas prawie jak nazista. Więc to była taka etykieta, prawda? No, w każdym razie, co jest w tej sprawie interesującego, to, że wiedząc, zdając sobie sprawę, że dla Służby Bezpieczeństwa środowisko żydowskie było traktowane jako niesłychanie ważne, atrakcyjne z punktu widzenia oddziaływania zarówno wewnętrznego w Polsce, jak i zagranicznego, należy się spodziewać, że Niezawitowska wyjechała na Zachód, kiedy ją wypuszczano na Zachód, czy w ogóle wysyłano na Zachód, mogła mieć zadania zlecone przez służby specjalne w kierunku rozpracowania środowisk żydowskich, czy pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych, czy Kanadzie. Ona rzeczywiście tam w te środowiska przeniknęła i no, mam nadzieję, że przyszłe badania wykażą, czy była to działalność bezinteresowna, czy też inspirowana.
Gościem dzisiejszego nocnego spotkania w Radiu Maria jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski, były sekretarz redakcji tygodnika Solidarność. Temat: czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczpospolitej. Numer telefonów do naszego studia w Toruniu to 655 23 55 i 655 23 56. Numer kierunkowy 056 dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. 34 minuty po północy, a słuchają państwo Radia Maryja. Słyszymy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Oleśnicy. Serdecznie pozdrawiam całe Radio Maryja i naszego gościa, pana redaktora. Ja mam takie właściwie dwa pytania. Chciałabym się zapytać, pan jako redaktor tygodnika Solidarność, czy interesował pana taki wątek? Dlaczego państwa zachodnie kształciły dzieci największych ubeków u siebie, natomiast rzekomo wspierały nasze ruchy wolnościowe? To mnie bardzo interesuje. Czy w ogóle w kontaktach z dziennikarzami albo w czasie wizyt w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii dociekał pan tego problemu? Dlaczego na przykład dzieci opozycjonistów, tych, którzy rzeczywiście rodzice byli pozbawiani pracy w więzieniach, dlaczego w tamtym czasie nie można było kształcić właśnie dzieci opozycjonistów na Zachodzie? Drugie moje pytanie. Chciałam zapytać, czy pan ma wiedzę, kto w Krajowej Radzie, Komisji Krajowej, przepraszam, był agentem? I jeszcze trzecie pytanie. Czy ta lista, która została przez pana Wilksteina opublikowana, czy są to tylko i wyłącznie nazwiska województwa mazowieckiego, czy jest to ogólnopolska lista? Bo cały czas nie jestem co do tego przekonana.
Tak, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. I jeszcze raz dziękuję za te informacje, które pan podaje. Jest to rzeczywiście bardzo ważna sprawa, ujawniać i jeszcze raz ujawniać. I proszę podać ewentualnie jakiś sposób na to, żebyśmy wsparli tą nogę w końcu, która domaga się absolutnie dekomunizacji i lustracji od początku do końca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Więc odpowiadam od tyłu może. Lista Wilksteina. Ona zawiera 90% nazwisk, to są nazwiska z województwa mazowieckiego i Warszawy. No, jest 10% spoza tego. Też często ludzi, którzy się przenosili, mieli jakoś z Warszawy. Więc to jest tylko fragment zasobu IPN warszawskiego, czyli centrali. Inne województwa mają częściowo zrobione takie listy, ale nie zostały przez Wilksteina niestety upublicznione. Nie wiem, czy on ich nie miał do nich dostępu. Trudno mi na ten temat powiedzieć. W każdym razie to 90% nazwisk na tak zwanej liście Wilksteina pochodzi z dawnego województwa mazowieckiego. Kto był agentem w Komisji Krajowej? No niewątpliwie Eligiusz Naszkowski. O innych nazwiskach nie chcę teraz publicznie mówić, ponieważ nie ma ich oficjalnego potwierdzenia, więc pozostańmy przy tym jednym Naszkowskim. On dokonał tego sławnego nagrania w Radomiu, on wyniósł, ale byli tam również inni agenci. To wiemy, w tej chwili zdaje się nie ma informacji na temat ilości agentów Komisji Krajowej i przybliżenia, znaczy wskazania ich konkretnych nazwisk. A i ostatnia, czyli pierwsza kwestia, którą pani poruszała, kwestia kształcenia na Zachodzie tej młodzieży komunistycznej. No wie pani, tu jest kilka przyczyn. No, pierwszy to bym powiedział, że taka prosta, no, zwyczajnie paszport. Paszport dostawali właśnie oni. Żeby wyjechać na studia, trzeba było dysponować jakimiś zasobami finansowymi, prawda? To być może część ludzi by znalazła jakieś rodziny i w ten sposób sobie jakoś tam radziła. Ale paszport, to była ta kwestia. Następnie trzeba tu przypomnieć to prawo Lenina. To Lenin powiedział, że Zachód jest tak głupi, że sprzeda nam sznur, na którym go powiesimy. Więc tutaj ta głupota Zachodu, to jakby druga sprawa. Trzecia sprawa to z pewnością agentura sowiecka na Zachodzie, to znaczy tam na uczelniach, w środowiskach lewicowych, liberalnych na Zachodzie, również w Stanach Zjednoczonych, jest wielu ludzi, którzy sprzyjali temu, by umieszczać tych właśnie wysłanników systemu na uczelniach i w różnych instytucjach. Poza tym, na przykład tak jak w przypadku Olechowskiego, który był przecież bratankiem wysokiego funkcjonariusza, późniejszego ministra spraw zagranicznych, no to właśnie taki układ rodzinny, on był wysyłany do organizacji międzynarodowych, jako funkcjonariusz tych organizacji międzynarodowych, w których PRL miał jakby z urzędu pewne miejsca, miał łatwość dostępu do uczelni wyższych i tak dalej. To jedno z drugim się wiązało. Oprócz tego oczywiście ważną kwestią był również, ja nie mam takiej, nie dysponuję taką statystyczną wiedzą, jaka część tych młodych komunistów była tajnymi współpracownikami komunistycznych służb specjalnych, ale z pewnością duża, czy należy stwierdzić przeważająca, być może absolutna większość była agentami, więc oni tam jechali, no rozpoznawać Zachód, no przecież to w czasie procesu lustracyjnego Oleksego zostało wyjaśnione, wysyłano go właśnie jako agenta do penetracji Zachodu. On później pisał raporty na ludzi, którzy go tam gościli. No, można powiedzieć właśnie głupi Niemcy gościli polskiego młodego komunisty, który miał ich później zabijać, no ale takie było to, był wtedy nieszczęśliwy układ.
Dziękuję bardzo i kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, słuchamy, na kto telefonuje.
Ja w sprawie lustracji.
A otóż, kto telefonuje do nas, możemy powiedzieć?
Piotr z Nowego Sącza.
Słuchamy.
Otóż lustracja w tym kształcie, który dzisiaj się proponuje, dotyczy tajnych agentów służb specjalnych, prawda, służb bezpieczeństwa, ewentualnie wojskowych służb informacyjnych. Natomiast to, co dzisiaj, znaczy odnośnie pana Wittsteina, uważam, że oczywiście było to pewne nacięcie wrzodu, który ropiał już od kilkunastu lat i myślę, że to da początek no, jakiemuś wyczyszczeniu tej rany. Natomiast druga sprawa to jest sprawa lustracji. To, co dzisiaj powiedział pan Kaczyński, nie wiem, czy Lech, czy Jarosław, odnośnie jawnych pracowników aparatu partyjnego, bo myślę, że to nie jest fair, jeżeli tylko lustracja dotyczy osób będących tajnymi współpracownikami, no często też te teczki mogą być, no nie wiem, czy spreparowane, czy wiadomo, że część tych teczek wyrzucono, jest to rzecz powszechnie znana, pan Kiszczak w roku 89, pod koniec roku 89 wydał polecenie zniszczenia tych teczek. Natomiast myślę, że lustracja powinna dotyczyć również osób, które działały jawnie. Byli sekretarzami komitetów PZPR-owskich, czy myślę, że przynajmniej od szczebla komitetu wojewódzkiego mogłaby ta lustracja dotyczyć ludzi i ci ludzie, no bo bez tej lustracji, no to tacy ludzie, prawda, jak pan Miller, który był członkiem KC, prawda, czy pan Oleksy, który był sekretarzem komitetu wojewódzkiego bodajże w Białej Podlaskiej, sprawowali władzę w Polsce, byli wybierani do Sejmu, byli marszałkami Sejmu. Myślę, że ta lustracja powinna być rozszerzona na wszystkich, i tych tajnych, ale również i tych jawnych pracowników. Dlaczego ci jawni?
Panie Piotrze, bardzo przepraszam. Ja się w pełni zgadzam, tylko zdaje się, że tutaj doszło do pomyłki w definicyjnej zwyczajnie. No, lustracja oznacza ujawnienie tego, co tajne właśnie, no na tym polega, no tak. To wynika z samej nazwy. Pan mówi o wyciągnięciu konsekwencji no, z jawnej zdrady, prawda, pracy na rzecz obcego mocarstwa, działaniom przeciwko narodowi polskiemu, no, więc to się nazywa dekomunizacja, analogicznie do denazyfikacji w Niemczech.
Prawda? No tak, i skutki tego mamy.
Jestem przekonany, że dekomunizacja też jest w Polsce konieczna, tylko już o tym mówiłem wcześniej. Jakby wystarczy zrobić lustrację, a reszta stanie się sama. Postkomuniści nie są w stanie kontrolować sytuacji polskiej, to znaczy zapewnić sobie bezpieczeństwa i przetrwać w polskim życiu publicznym bez agentury. To agentura ich trzyma przy życiu, to agentura im umożliwia funkcjonowanie i w momencie przeprowadzenia lustracji, zwyczajnego opublikowania przez Instytut Pamięci Narodowej, posiadanej przez Instytut listy osób uznawanej przez Służbę Bezpieczeństwa za jej agentów, w tym momencie cały ten system ulega zniszczeniu i dekomunizacja stanie się rzeczą już zupełnie oczywistą, ponieważ ukaże się społeczeństwu no, prawda o III RP, o okrągłym stole i o procesie prywatyzacji majątku narodowego, prawda o tych 16 latach, które od tego czasu minęły. Więc jak mówię, wystarczy opublikowanie pełnej listy agentów i reszta będzie już rzeczywiście bardzo prosta.
Tak, dziękuję. No i myślę, że to nie żadna krzywda. W końcu mówiono teraz tutaj, niektóre głosy się podnosiły, że to straszna krzywda się ludziom dzieje. Ja myślę, że przecież te nazwiska zostały ujawnione bez adresów, prawda? Każdy, ja myślę, że to jest wręcz pomoc. Ci ludzie mogą wystąpić do IPN-u o sprawdzenie, o wyciągnięcie swoich teczek.
Ale znowu, panie Piotrze, nie została ujawniona lista agentów. Lista Wittgensteina nie jest listą agentów. Nie chodzi o to, żeby IPN, czyli ja domagam się i uważam, że powinno być to, że tak powiem, powszechne dążenie, żeby IPN miał obowiązek ujawnienia pełnej listy osób uważanej przez Służbę Bezpieczeństwa i Wojskową Służbę Wewnętrzną za jej agentów. Taka prosta informacja właśnie o zasobach archiwalnych IPN-u. IPN tego nie chce zrobić. Pan prezes Kieres twierdzi, że tego nie zrobi. Dlatego uważam, że prezesem IPN-u powinien zostać mianowany człowiek, który okaże się wierny interesowi narodowemu i obowiązkom wynikającym z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Ja czekam.
Kto do nas mówi? Halo, halo, prosimy. Halo, słuchamy pana.
Halo?
Bardzo prosimy, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Kto? Halo, czy już mogę rozmawiać?
Oczywiście, że tak.
Tak?
Tak.
Ja mówię z San Diego, z Kalifornii i słucham stale debaty i w tej chwili chciałem zwrócić taki drobny szczegół, że dużo się w tej chwili mówi o odtajnianiu i przede wszystkim o tej lustracji, a przecież jest taki ważny instrument już prawny, zapisany nawet w tej konstytucji z 2 kwietnia.
Halo?
Przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski i tak dalej.
Halo, halo.
Tym początkiem,
Ktoś tam panu chyba przeszkadza. Halo? Czy pan nas słyszy? No, mamy jakieś kłopoty z połączeniem. To też chyba jest i kwestia odległości. Z Kalifornii był telefon. No,
mam wrażenie, że przynajmniej z tego, co zrozumiałem, to szanowny pan ma takie stanowisko legalistyczne, no typowe dla ludzi, którzy mieszkają na zachodzie i wyobrażają sobie, że prawo, egzekwowanie prawa wystarczy do tego, żeby dokonać koniecznych zmian. No niestety na wschodzie tak nie jest. My jesteśmy ciągle w oddziaływaniu prawa leninowskiego, to znaczy, że takiego, w którym, tak jak to w Związku Sowieckim niegdyś było, Związek Sowiecki posiadał najbardziej demokratyczną konstytucję na świecie, zapewniającą obywatelom Związku Sowieckiego wszystkie możliwe prawa, również tego, żeby państwo mogło ich zabić na miejscu czy zamknąć w szpitalu wariatów, prawda? Więc trochę to tak wygląda w Polsce. No oczywiście tam brzmienie różnych paragrafów konstytucji może robić wrażenie, że Polska jest krajem rzeczywiście demokratycznym i ktoś, kto czyta wyłącznie konstytucję, a nie obserwuje sytuacji bezpośrednio, może nie zdawać sobie sprawy, że jest rządzona przez zespoły gangów, mafii, sitw i grup interesów, które robią wszystko, żeby uniemożliwić realizację demokracji i wolności. No, niestety tak jest i dopiero jakieś wielkie poruszenie narodowe może umożliwić dokonanie zmiany w tej sytuacji.
10 minut do godziny pierwszej w nocy. Radio Maryja pozdrawia tych, którzy o tej porze nas słuchają. Państwu przypomnę, że gościmy dzisiaj w studiu pana redaktora Krzysztofa Wyszkowskiego, byłego sekretarza redakcji tygodnika Solidarność. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Proszę wyłączyć odbiornik radiowy. On nam troszeczkę będzie przeszkadzał. Kto telefonuje do nas?
Mówi bezimienny z zagranicy. Wolałbym się nie przedstawiać.
No tak, no ale my się państwu przedstawiamy, też chcielibyśmy wiedzieć, kto nas mówi. Z imienia więcej nie wymagamy.
Chciałem taką rzecz powiedzieć. Pan, witam gościa, z przyjemnością go słucham w radiu i uważam, że jest bardzo mądrym człowiekiem, takim jak profesor Poznański czy profesor Iwo Pogonowski. Niewielu jest mądrych ludzi, którzy występują w radiu Maryja. Ja chciałem powiedzieć, że przed chwilą do tego poprzednika, odnośnie tego
legalisty. No tak, ale proszę pana, my rozmawiamy z panem redaktorem, który jest gościem dzisiejszego programu. Prosiliśmy też pana o przedstawienie się, ponieważ więcej
ale
nie wymaga...
Ale proszę mi umożliwić.
No i jeżeli pan nam też, pan pozwoli respektować zasady i te, które wszyscy...
Proszę się nie wymigiwać respektowaniem zasad, bo tym się wymigują właśnie agenci.
No ale tutaj widzimy też dużo emocji w pańskiej wypowiedzi. Myślę, że kolejny telefon będzie już pozbawiony tychże emocji i nasi słuchacze będą mieli więcej odwagi i prawdy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii.
Słuchamy pana.
Proszę ojca, w dalszym ciągu trwa dyskusja, bo ja długo dzwoniłam.
Tak, tak.
Chciałam się wypowiedzieć właśnie na ten temat. Wydaje się, że jest oczywiste, że lustracja była i jest w dalszym ciągu potrzebna w Polsce. Natomiast jak chodzi o listę, tak zwaną listę, która się ukazała Wilsteina, wydaje się, że to działanie, prawda, przygotowane jest działaniem pozornym, które ma na celu zrobienie zamieszania, po pierwsze, a po drugie wydaje mi się odwrócenie uwagi od tego, co się aktualnie dzieje. Od, jak chodzi powiedzmy o komisję do spraw Orlenu, bo aktorzy, którzy tak powiem trzymają władzę i są zagrożeni, mogą być bardzo nerwowi. A przecież oni zostali już zlustrowani przez lustratora samozwańca, przez pana Michnika i dlatego mogli odegrać przez tyle lat, mogli odgrywać tą rolę na scenie politycznej. Wydaje się, że nie wiem właśnie jak pan redaktor uważa, że bo przecież przypominamy sobie, że minie niedługo 13 lat od ukazania się tak zwanej listy Macierewicza. Jakoś dziwnie, bo przecież ta lista była dostępna wielu osobom. Ta lista nigdy nie ujrzała światła dziennego, nikt jej nie opublikował nigdzie. A tak jak wiemy, słuchacze Radio Maryja, na tej liście było cały szereg osób, które były ofiarami tamtego systemu. Co pan redaktor na ten temat sądzi? A drugie pytanie, I też moim zdaniem właśnie my powinniśmy zachować daleko idący spokój i nie ekscytować się tym wydarzeniem. Ono zresztą ma echa tutaj w Niemczech. Ukazał się 11 w piątek bardzo obszerna informacja we Frankfurter Allgemeine Zeitung, co w przeciwieństwie na przykład do informacji o komisji do spraw Orlenu nie było prawie w ogóle. Więc to jeszcze jedno potwierdzenie tego, co byłoby potwierdzeniem tego, co mówiłam, że to jest działanie pozorne. Natomiast wydaje się, że dla naszych środowisk największym zagrożeniem są ci niezrustrowani obrońcy, którzy grają rolę przez to, że właśnie nie wiemy, jaką oni mieli przeszłość. I mogą w dalszym ciągu odgrywać rolę naszych obrońców, którzy kiedyś nas ogłupiali, teraz nas oświecają, kiedyś nas atakowali, a teraz bronią. I zgodnie z tą metodą działania właśnie jesteśmy i mieczem, i tarczą. Po prostu bezkarnie w dalszym ciągu my nie jesteśmy, no nie wszyscy jesteśmy tacy naiwni, my widzimy tych panów. I tutaj jeszcze właśnie takie pytanie do pana. Co by pan sądził? Właśnie nie będę wymieniać oczywiście nazwiska jednego z naszych obrońców. Natomiast w publikacji, w książce, która się ukazała w tych tak zwanych naszych mediach, jest o nim taka informacja, że pan ten, który zaczął grać rolę od pewnego czasu naszego obrońcy, pan ten uosabia jasny punkt światła. Które to światło właśnie każda społeczność musi podtrzymywać, jeśli pragnie być żywotna i udowadniać swoją obecność.
Pani Anno, a o jakich publikacjach pani mówi?
To jest książkowa publikacja, proszę ojca, nie chcę wymieniać nazwisk.
No to tak trudno nam też.
Jest cykl artykułów, książka się nazywa Światło amerykańskie, wydana w bibliotece naszego dziennika. I właśnie tutaj, bo wydaje się, proszę ojca, to jest bardzo problem, bardzo istotny, dlatego że według mojego doświadczenia, to kiedy były przygotowywane wielkie ataki medialne na świecie, na Polskę, to uważam, że najprawdopodobniej było to możliwe, że przygotowano też i ludzi do obrony, zgodnie właśnie z tą zasadą. I ci panowie, my ich rozpoznajemy, ale nie wszyscy. No,
no więc pozwólmy teraz ustosunkować się do tej wypowiedzi naszemu gościowi.
Ciekawa jestem właśnie, co pan redaktor na ten temat powie.
No więc posłuchajmy.
Szczególnie, proszę ojca, jeszcze jedna ważna sprawa, że niedawno tutaj w takim piśmie tygodniku Focus ukazał się artykuł, że Komisja Europejska finansuje swoich przeciwników. To są dotacje na organizacje tak zwane pozarządowe rzędu miliarda euro. Więc to potwierdza moją tezę, że i prawdopodobieństwo, że u nas może być to samo, że właśnie kiedy się nas antypolskie kręgi właśnie na świecie atakują, to mogą też nam przygotowywać obrońców. Dziękuję bardzo, proszę ojca. Szczęść Boże.
Tak, więc droga pani Anno, tutaj w sprawie listy Macierewicza to jednak jestem przekonany, że nie ma pani racji, mianowicie na tej liście nie było ofiar w tym sensie, że żeby Macierewicz umieścił tam jakiekolwiek nazwisko, które nie było odnotowane w zasobach Służby Bezpieczeństwa jako ich agent. Wszyscy ci ludzie byli wymienieni w dokumentacji Służby Bezpieczeństwa jako jej agenci, więc tutaj Macierewicz nie dokonał żadnego nadużycia, żadnego przekłamania. Później sądy stwierdziły, że część z tych ludzi faktycznie nie wykonywała zadań agenturalnych, no ale to jest zupełnie inna kwestia. Macierewicz przedstawił zapisy z zasobów archiwalnych Służby Bezpieczeństwa i podał prawdę. Kwestia tych naszych obrońców, o których pani mówiła, no to jest oczywiście rzecz bardzo skomplikowana i oczywiście trudno w takich krótkich tutaj rozmowach to wyjaśniać. Ja książki Pogonowskiego nie znam, ale Ogólnie biorąc, no to oczywiście, że tak jest, że instytucje dysponujące odpowiednią siłą usiłują kształtować również swoich przeciwników, to znaczy usiłują ich paraliżować, rozbijać, wyniszczać, chociażby również metodą narzucania im przywództwa. To znaczy, ja akurat nie lubię poematu Wallenrod Mickiewicza. Uważam go za książkę fałszywą. Zresztą sam Mickiewicz uważał to za błąd, ale taki negatywny